Przeczytam Słowo Boże z Księgi Izajasza, rozdział 2, wersety od 1 do 5. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Domu Jakubowy, Nurze, postępujmy w światłości Pana. Boże Ojcze, naucz nas tego, co to znaczy postępować w Twojej światłości. Daj nam mądrość, żeby we właściwy sposób zrozumieć Twoje słowo. Daj nam taką siłę do tego, żeby realizować to słowo w naszym codziennym życiu. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chcę dzisiaj wykorzystać ten krótki fragment z Księgi Izajasza, żeby powiedzieć o takich trzech rzeczach. Po pierwsze, żeby powiedzieć o samym proroctwie. Czym jest proroctwo? Jak można do niego podchodzić? Co możemy z niego mieć? Po drugie, żeby powiedzieć kilka słów o Księdze Izajasza, a przynajmniej o jej pierwszej części. I po trzecie, żeby zastanowić się właśnie, co możemy zabrać z tego fragmentu Księgi Izajasza. Pierwsza sprawa, proroctwo. Myślę, że każdy potrafiłby sformułować taką intuicyjną, obiegową opinię, definicję na temat tego, czym jest proroctwo. To jest jakaś wypowiedź przekazana przez proroka, która dotyczy przyszłości, w jakiś sposób ją przepowiada czy interpretuje. I to jest jak najbardziej poprawna definicja, przy czym trzeba mieć na uwadze, że starotestamentowe proroctwo, którym posługiwali się prorocy, to jest coś więcej niż tylko zapowiedź jakichś rzeczy, które przyjdą w przyszłości, dalekiej lub bliskiej. W Starym Testamencie prorok, kiedy zapowiadał Boże Słowo, to co ma nastać, widział w pewnym sensie w tym proroctwie takie cztery punkty. Niektórzy bibliści przyrównują to i pokazują taki obraz proroka, który widzi szczyty czterech wzgórz, wierzchołki czterech wzgórz. Nie widzi tego, co jest pomiędzy tymi wzgórzami, nie widzi tych dolin, drogi prowadzącej z jednego wzgórza na drugie, ale widzi same te wierzchołki i to, co będzie tam miało miejsce. I na przykład pierwszym z tych wierzchołków jest to, co dzieje się teraz, w czasach aktualnych, w których żyje prorok. Bóg nigdy nie działał w próżni. Bóg nigdy nie zsyłał jakichś ekstatycznych, abstrakcyjnych obrazów na proroka, które nie wiadomo, co miały znaczyć, albo się spełniły, albo nie, a z reguły się spełniły, bo takie ekstatyczne obrazy mogły znaczyć cokolwiek. Bóg zawsze działał przez proroka w konkretnym momencie historii, w konkretnej szerokości geograficznej, w konkretnych uwarunkowaniach politycznych i społecznych. I to bardzo wyraźnie widać właśnie na przykładzie Księgi Izajasza. Zaraz powiemy o tym więcej. Bóg działał w aktualnym momencie historii, często ingerował też w okoliczności, chciał w jakiś sposób na nie wpływać. To jest ten pierwszy szczyt, który widzi prorok, w którym w zasadzie, czy na którym działa. Drugi to jest taka najbliższa przyszłość. Oczywiście trudno to określić w latach, bo to w zależności od proroctwa te okresy się wahały, natomiast chodzi po prostu o to, co stanie się, kiedy aktualny stan rzeczy będzie trwał bez zmiany lub co stanie się, kiedy Bóg zaingeruje w najbliższą przyszłość. I na przykład ten drugi szczyt dla Księgi Izajasza to jest niewola i to jest powrót po niewoli i odbudowa Jeruzalemu. Czyli Izajasz działa w jakimś momencie, ale widzi już to, co nadchodzi. Widzi czas niewoli, widzi czas odbudowy. Innymi słowy można powiedzieć, że ten drugi szczyt to jest takie świadectwo dla ludzi, jakie konsekwencje będzie miało działanie Boga i jakie konsekwencje będzie miało ludzkie działanie. Czyli co sobie tak naprawdę stworzymy co nas czeka. Trzeci wierzchołek to jest odniesienie do Mesjasza. My w czasach Nowego Testamentu, czy teraz, kiedy patrzymy na oba testamenty, widzimy, że w zasadzie wszystko prowadziło do Jezusa. Widzimy, że Biblia tak naprawdę opisuje historię zbawienia, a trudno mówić o zbawieniu, nie nawiązując do osoby Zbawiciela. I szczególnie ten trzeci wierzchołek, bo to, że cała Biblia znajduje swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, będziemy poruszać we wrześniu na Dniach Ewangelizacji. Serdecznie zapraszam, będziemy właśnie mówili o tym, w jaki sposób to wszystko, co jest w Biblii opisane, prowadziło do Jezusa. I czwarty wierzchołek to jest tak zwana perspektywa eschatologiczna, czyli proroctwo, które znajduje swoje wypełnienie, kiedy czas się skończy, na końcu czasów, w dniach ostatecznych. I właśnie to proroctwo, o którym dzisiaj będziemy mówić, ma taką eschatologiczną perspektywę, która została zaakcentowana. Ten tekst rozpoczyna się słowami i stanie się w dniach ostatecznych. Pytanie, kiedy to było albo kiedy to będzie. Te cztery punkty, te cztery wierzchołki zawsze prorok ma na uwadze, a my dzisiaj właśnie mamy konkretne proroctwo, które w jakiś sposób po tych wierzchołkach się porusza. Ale zanim jeszcze konkretnie o tym proroctwie będziemy mówić, przyjrzyjmy się osobie Izajasza i księdze, którą napisał. Samo imię Izajasz oznacza Jahwe zbawia albo Jahwe zbawieniem. I to już demaskuje ideę całej księgi. Ideą całej księgi jest to, że Bóg zbawia. Może nic nowego, ale to jest dość istotne ze względu na treść tej księgi, szczególnie jej pierwszej części, która jest pełna zapowiedzi sądu. Ale mówiąc jeszcze dalej o Izajaszu, Izajasz należał do rodziny królewskiej, do rodziny króla Uzjasza. Przebywał i swoje dzieciństwo spędził na dworze, a to znaczy, że żył w dobrobycie, żył w sprzyjających okolicznościach, zyskał dobre wykształcenie, orientował się w sprawach społecznych, politycznych, był bardzo dobrze pod tym względem wyposażony. I nie dziwię się, że Bóg postanowił użyć takiego człowieka kompetentnego, żeby w czasach jemu współczesnych w konkretny sposób zadziałać. Izajasz miał swoją rodzinę, miał swoje normalne życie, miał żonę, miał dwóch synów i przez osobę Izajasza Bóg postanowił powiedzieć coś bardzo istotnego. Postanowił spisać księgę, która jest jedną z najistotniejszych ksiąg judaizmu. Izajasz jest często nazywany księciem proroków. Ta księga stoi bardzo wysoko w literaturze starożytnej, w literaturze Izraela. Jest ważna w liturgii, była cytowana na specjalne okazje i myślę, że dla chrześcijaństwa też pozostała ważna. Zwróćcie uwagę, że święta Bożego Narodzenia to są cytaty z księgi Izajasza, proroctwa o Mesjaszu. Co jest tłem tej księgi? Wspomniałem o tym, że będę mówił o tle historycznym tej pierwszej części, czyli rozdziałach od 1 do 39. Co jest tłem historycznym tej księgi? Trudne czasy. Trudne czasy dlatego, że Izraelowi, a w zasadzie jego części, zagraża Imperium Asyryjskie. Czytamy o tym w różnych księgach Biblii. Bóg używa tego Imperium Asyryjskiego, tej groźby, żeby przekazać zapowiedź sądu i ewentualnej kary, która może spotkać Izraelitów. Wiemy, że po śmierci króla Salomona Królestwo Izraela zostało podzielone na dwie części. Na północ z 11 plemionami i stolicą w Samarii i na południe plemię Judy, Beniamina, stolica w Jeruzalemie. I wyobraźcie sobie, że Królestwo Północne miało w swojej historii 20 królów po Salomonie i żaden z tych królów nie był pobożny. Żaden z tych królów nie słuchał Boga, nie zależało mu na tym, żeby kierować się Bożą wolą w rządzeniu tym królestwem. Mało tego, już pierwszy król postanowił wprowadzić takie sanktuaria z figurkami cielców, z kultem Baala. I to była taka równia pochyła. Królestwo Północne się staczało. Oni byli głusi na Boży głos, dlatego w 722 roku swoistą konsekwencją właśnie ich zachowania był najazd Imperium Asyryjskiego, zburzenie Samarii, przejęcie Samarii i porwanie ludzi do niewoli asyryjskiej. I teraz Bóg nie jest zobowiązany do tego, żeby jeszcze dalej działać i ostrzegać Królestwo Południowe, ale robi to, bo Bóg ostrzega aż do końca. Posyła Izajasza, żeby ostrzec południe i mówi, patrzcie, co się stało z północą. Asyria jest pod waszymi granicami. Nawróćcie się, porzućcie ten kult Baala, porzućcie to bałwochwalstwo, a może was to ominie. Może jest szansa na ratunek. To znaczy, że w tej pierwszej części Księgi Izajasza zapowiedź sądu przeplata się z takimi proroctwami i obietnicami ratunku. I ta dwubiegunowość jest bardzo widoczna, a szczególnie mocno symbolizują to imiona synów Izajasza. Pierwszy miał się nazywać Maher Shalal Hashbaz. Dziwnie trochę, ale znaczy to tyle, co pośpiesza łup, szybko nadchodzi zdobycz. Czyli Asyria jest blisko. Klęska jest blisko. Macie mało czasu. Ale jest też drugi syn, który się nazywał Szeriaszub. Reszta powróci. Reszta ocaleje. I teraz Izraelici, słuchając Izajasza, są rozpięci, tak, między takimi dwoma biegunami. Widzą zagrożenie, ale jest też szansa na ratunek. Pytanie, co zrobią? Pytanie, jak się to wszystko skończy? Co jednak dla nas wynika z tych informacji o proroctwach, z tych informacji o księdze Izajasza i samym Izajaszu? Myślę, że pierwsza rzecz jest taka, że zapisy Starego Testamentu, proroctwa, to nie jest jakaś historyczna, zamknięta część, ale to jest coś, co może dotyczyć każdego z nas. Nas jako społeczności, ale też nas jako jednostek. To może być dalej aktualne. My możemy widzieć na własne oczy, jak te proroctwa się wypełniają. One mogą nas dotyczyć. Druga sprawa jest taka, że Bóg robi to wszystko, mówi to wszystko, dlatego że chce zbawić. Przypominam imię Izajasz, Jahwe zbawia. Ta księga jest pełna zapowiedzi sądu, ale i tak tematem przewodnim jest to, że Bóg zbawia. I nasze życie też może być pełne dziwnych, bolesnych i trudnych wydarzeń. Ale to nie znaczy, że Bóg chce cię zniszczyć, bo On i tak ostatecznie chce zbawić. Pyta tylko, co ty zrobisz? Czy opowiesz się za Nim, czy chcesz żyć bez Niego? Bo każdy z tych wyborów ciągnie za sobą konsekwencje. I oczywiście to nie działa tak, jak ludzie w średniowieczu się obawiali, że kiedy się zgrzeszy, to Bóg od razu jest w stanie ukarać człowieka. Im więcej się zgrzeszy, tym bardziej Bóg karze człowieka. Nie. Bo często konsekwencje przychodzą różnie, w różnym czasie. Czasami coś ujdzie nam na sucho, czasami coś lekkiego dotknie nas bardzo, ale to jest tak trochę, wiecie, jak z rodzicami i tym, że każą nam nakładać czapkę. Tak zawsze, no ubierz czapkę, zimno jest, ale mi jest ciepło, a na polu minus 15 stopni, prawda? I może 10 lat nie miałem z tym żadnych problemów. Po 10 latach mam chore zatoki i mówię, a to jest niemożliwe, żeby to przez ten brak czapki. Przecież 10 lat chodziłem i było wszystko w porządku. Tak samo w życiu. Różnie konsekwencje się realizują. Czasami, jak mówię, coś ujdzie nam na sucho, czasami konsekwencje są odwleczone, czasami coś spadnie na nas jak grom z jasnego nieba. I w przypadku proroctw Izajasza Bóg też zapowiada pewną przyszłość. I nikt do końca nie wiedział, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie za 100 lat, czy to ma jeszcze jakieś eschatologiczne odniesienie, te proroctwa, ale to, że to jest proroctwo, znaczy, że to jest pewne, że to się stanie. Więc Bóg każe nam wybrać. Posłuchasz mnie, czy mnie nie posłuchasz? Czy Królestwo Południowe posłuchało? Nie posłuchało. Mieli 21 królów, aż 4 było pobożnych i chciało żyć z Bogiem, ale to niestety im nie wystarczyło. Odwlekli trochę sąd w czasie, ale po około 130 latach najechali ich Babilończycy. Zniszczyli Jerozolimę, a ludzi uprowadzili do niewoli. Ale mimo wszystko w tej księdze jeszcze znajdujemy zapowiedź ratunku i dobre słowo. I właśnie ten początek drugiego rozdziału, który czytałem na początku, jest takim dobrym słowem i zapowiedzią jak najbardziej dobrych wydarzeń. Mówi, jest szansa na ratunek. Mówi, to wszystko, co was spotkało, jeszcze jest do odwrócenia, to się jeszcze odmieni. O co chodzi w tym proroctwie? Zwróćcie uwagę, na co to proroctwo zwraca uwagę. Góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. To jest przywrócenie dawnego znaczenia Syjonu i świątyni jerozolimskiej. To nic, że świątynia została zburzona. Raz, drugi, potem trzeci, a teraz tak de facto nie wiadomo, gdzie stała. Na jej miejscu stoi coś innego. I ludzie się zastanawiają, czy jest możliwe, żeby w ogóle ta świątynia została odbudowana. Proroctwo mówi o tym, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór. To będzie jeden z najistotniejszych punktów na całej mapie świata. Mało tego, pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana. To jest niebywałe, że ludzie z własnej woli będą mówić coś takiego, idźmy tam, to jest nasze miejsce, to jest nasz cel. Dodatkowo ludzie mówią, te narody, które będą zdążać do świątyni, będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami. Ludzie nie tylko dobrowolnie idą do Boga, ale też poddają się jego nauczeniu. Bóg będzie ich sędzią. I nie tyle chodzi o wydawanie jakichś negatywnych wyroków, co o prowadzenie, o pouczanie. I dość istotny moment, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Czyli zmienią broń w narzędzia rolnicze. Dlatego, że nikt się już nie będzie z nikim bił. To będzie niepotrzebne. Raczej będą się zajmowali rolnictwem. Dla Izraelity, który w tamtym czasie tego słuchał, który widział, co stało się z Królestwem Północnym, który czuł oddech Imperium Asyryjskiego, potem Babilońskiego na swoim karku, no to musiało być bardzo dobre proroctwo i wielka nadzieja na przyszłość. Że ta cała groza, te napięcia, ten strach kiedyś się skończy. Myślę, że taki Izraelita chętnie słuchał czegoś takiego. Pytanie, czy w to wierzył. No właśnie, Izraelita słyszy takie proroctwo, coś, co na pewno się stanie. I wie, że nie musi robić w zasadzie nic, żeby to się stało, bo skoro Bóg mówi, że tak będzie i nie jest to zależne od jego zachowania, zachowania jego sąsiada, to w takim razie co w związku z tym proroctwem Izraelita miał robić? Co my mamy zrobić w związku z takim proroctwem? No właśnie, nie ma tutaj żadnych warunków uzależniających to proroctwo, jego spełnienie się od naszego zachowania, ale jest jedno proste wezwanie. Postępujmy w światłości. To słowo nurze, takie dziwne, rzadko używane albo prawie w ogóle używane, to jest zachęcenie. No dalej, zróbmy tak, już teraz, nie zwlekajmy. Postępujmy w światłości Pana, czyli po prostu bądźmy wierni. Nie tak jak Izraelici, którzy zaczęli wchodzić w jakieś konszachty z państwami ościennymi i zapomnieli, że zostali wyprowadzeni z Egiptu, wiele lat minęło, modlili się do bożków. Bądźmy wierni, bezkompromisowi. I tu, żeby to zobrazować, chcę użyć takiej historii ludzi, którzy żyli w czasach właśnie po wygnaniu, a w zasadzie na wygnaniu. To jest Daniel i jego przyjaciele, Szadrach, Meszach, Abednego. Oni zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. I tam znaleźli się na dworze króla Nebukadnezara. Nebukadnezar wymyślił coś takiego, że stworzy sobie posąg, uleje sobie posąg ze złota i każdy na dźwięk muzyki, instrumentów będzie musiał się temu posągowi pokłonić. Oczywiście znalazło się trzech rebeliantów, właśnie Szadrach, Meszach i Abednego. Oni się nie pokłonili, a że byli ważni dla króla, to król ich wezwał i kazał się tłumaczyć. I oni mówią mu coś takiego. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Prosty wybór. Albo pokłon, albo do pieca. I co oni robią? Są bezkompromisowo wierni. Zwróćcie uwagę, że oni też nawet tej wierności nie uzależniają od tego, co się stanie. Mówią, my jesteśmy wierni bez względu na to, czy nas Bóg uratuje, czy nie uratuje, zostajemy przy swoim, a twojemu posągowi się nie będziemy kłaniać. Zostali uratowani. I król, kiedy to zobaczył, był zszokowany. Mało tego, w pewnym sensie się nawrócił. Wydał taki nakaz, który zakazywał bluźnierstw przeciwko Bogu tych trzech ludzi, opowiadał innym o cudzie i jakiś czas żył zadziwiony właśnie tym, co się stało. Można byłoby też przytoczyć historię Daniela w Lwiej Jamie. Podobna sytuacja, inny król, ale też zadziwiony. Pytanie właśnie, w jaki sposób te historie mówią o wierności, której wymaga to proroctwo z Izajasza. Popatrzcie, oni postępowali w światłości, byli wierni. chociaż byli na wygnaniu, w obcej kulturze, obcej religii, pod obcym panowaniem, w obcym państwie, zupełnie nieznana sytuacja. Byli wierni, postępowali w światłości i wcale nie musieli knuć, spiskować, tworzyć jakichś strategii misyjnych, nie musieli prowadzić jakiejś żydowskiej partyzantki tam na miejscu, żeby zrobić coś, żeby zyskać większe wpływy. Oni tylko byli wierni i Bóg tego tak użył, że przekonał króla największego mocarstwa w tamtym czasie do swoich racji. Nie musieli knuć i spiskować. Nie musieli planować. Tylko byli wierni. I zadziwili tą wiernością najpotężniejszego człowieka na ziemi w tamtych czasach. My może też chcielibyśmy w jakiś podniosły sposób kształtować rzeczywistość. Może by nam się marzyło chrześcijańskie państwo, ale wiecie, tak po naszemu chrześcijańskie, nie po ichniemu. Może byśmy chcieli, żeby rzeczywistość wyglądała dokładnie tak, jak sobie wymarzymy. Ale Pan Bóg mówi o tym, że pewne rzeczy i tak się staną. Stanie się w dniach ostatecznych, że i tak będę miał ostatnie słowo. A ty bądź tylko wierny. Nie musisz robić nic innego. Planowaniem historii zbawienia zajmę się ja. Ty bądź tylko wierny. Bóg chce naszego zbawienia. Bóg ciągle upomina, ostrzega. Może w ostatnim czasie czujesz, że Bóg cię przed czymś ostrzega albo zachęca do czegoś. Spróbuj o tym pomyśleć właśnie w tych kategoriach. Bądź wierny, a Bóg zajmie się resztą. Ja nam życzę takiej wierności, każdemu z nas z osobna. Takiej wierności, która, dla której nie ma zbyt strasznych okoliczności. Dla której nie ma jakiejś zbyt strasznej groźby ze strony innych ludzi. Takiej wierności bezkompromisowej, której Bóg może użyć, zadziwiając największych tego świata. Postępujmy w światłości. Amen.